Dobry wieczór, Filip Jędruch, witam i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Śladami komiksu. Dzisiaj dwie informacje i aż trzy recenzje komiksowe, okraszone oczywiście także rozmowami. Zaczynamy cofając się tak naprawdę dwa wydania, kiedy jeszcze organizatorzy gdańskich spotkań komiksowych twierdzili, że one dojdą do skutku. Niestety, informacja z 24 kwietnia jasno mówi, że do spotkań nie dojdzie. Tegoroczna edycja miała odbyć się 4, 5 i 6 czerwca. Trzydniowe wydarzenie to tak naprawdę najjaśniejszy punkt komiksowy, albo właściwie jeden z najjaśniejszych punktów pomorskiego życia komiksowego. Gdańskie spotkania komiksowe mają odbyć się w przyszłym roku, tradycyjnie na początku czerwca. Jednocześnie organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu facebookowego Gdańskich Spotkań Komiksowych i Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Tam pojawia się promyk nadziei w postaci zaproszenia na kolejne wydarzenia i spotkania dotyczące komiksów, które być może będą organizowane w najbliższej przyszłości. Trzymam kciuki i po raz kolejny wracam też do refleksji z poprzedniego, zdaje się, odcinka, gdzie do głowy przyszła mi myśl, że takie spotkania można by, oczywiście nie w pełnej formie spotkań, energii, wymiany komiksów, chociażby fizycznej, przenieść do świata wirtualnego. Spotkania z autorami? Czemu nie? Premiery komiksowe? To może być nawet ciekawa sprawa. Może warto się nad tym zastanowić, ale wszystko w rękach organizatorów. Cały czas trzymamy kciuki za wydarzenia, które mają odbyć się w drugiej połowie roku, zwłaszcza za Łódzki Festiwal. Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. Koronawirus zbiera żniwo także w świecie komiksowym polskim. Odwołane wydarzenia to tylko jedna z odnóg, nad którą można się pochylić. Kolejna to, jak będą działały wydawnictwa. I tutaj chciałbym odesłać Was, czyli jest to połączenie tak naprawdę informacji z polecajką kolorowezeszyty.blogspot.com. Tam jest bardzo konkretny artykuł, jak pandemia koronawirusa wpłynie na polski rynek komiksowy i pojawiają się cztery pytania zadawane poszczególnym głowom wydawniczym. No i niestety pojawiają się tutaj informacje o pewnym paraliżu, jeśli chodzi o współpracę, jeśli chodzi o wydruki, wstrzymaniu premier. Pojawia się też duch nadziei, mówiący o tym, że po prostu trzeba trwać, trzeba wydawać, trzeba czytać, trzeba wymieniać się spostrzeżeniami i dbać o to, żeby ten komiks cały czas był w jakimś obrocie intelektualnym albo sieciowym, bo sporo też rzeczy przenosi się, tak jak wspomniałem już zresztą, do internetu. Wskakujmy w pierwszą recenzję, żeby nie tracić czasu. Jeśli pamiętacie nasze ostatnie spotkanie, to do mnie miał dotrzeć komiks Mike'a Mignoli Niesamowita dokręcana głowa i inne kurioza. Tak też się stało. Jestem już po lekturze i muszę powiedzieć, że jest to rzecz, która jest niesamowicie zabawna. Tak jak Hellboy i całe uniwersum, tak naprawdę też biura do spraw ochrony i badań paranormalnych stworzone przez Mignolę, to są rzeczy, które trzeba raczej brać na poważnie. Tak, Niesamowita dokręcana głowa, tak jak wspominałem w poprzednim spotkaniu, to jest rzecz o wiele lżejsza. Nawet lżejsza, niż bym się spodziewał. Jest tutaj sporo uśmiechu, przymrużenia oka i widać, że Mignola po prostu puścił hamulce swojej wyobraźni. Sam bohater faktycznie jest dokręcaną głową, która dokręca się do różnych swoich ciał. Czegoś na podobieństwo zbroi. Służy Abrahamowi Lincolnowi, czyli prezydentowi Stanów Zjednoczonych, a jego przygodom towarzyszą też pan Groin i pan Pies. Także już tutaj mamy pewien absurd. I to się oczywiście nie kończy. Szukają bowiem, a tak naprawdę chcą udaremnić przechwycenie kalakistańskiego urywku, na który to tajemniczy artefakt dybie cesarz zombie. I tu możemy tak naprawdę zatrzymać się na chwilę i jasno powiedzieć. Mike Mignola potrafi tworzyć, strzelać tak naprawdę postaciami, które są ciekawe. Chcemy poznać się więcej tych historii. To jest tak naprawdę historia, która mieści się w jednym zamkniętym opowiadaniu, a chciałoby się więcej. Łatwość, z jaką przychodzi mu tworzenie takich postaci, takich historii, do tego dorzucanie różnych nadnaturalnych elementów. Gdzieś tam jeszcze pojawia się naprawdę humorystyczna sprawa w postaci rzepy, w której jest ktoś zamknięty, uwięziony. To wszystko sprawia, że Minola jawi się tutaj jako prawdziwy spec od opowiadania historii, które bawią także jego, bo tutaj widać, że sprawiło mu to niekłamaną przyjemność. Niesamowita dokręcana głowa, tutaj można wyciągnąć też słowo z tytułu. To jest rzecz kuriozalna, rzecz, która bawi swoim absurdem. Śmieszy, ale jednocześnie wciąga i jakoś chcielibyśmy więcej. Szkoda, że jest to tylko taki one shot. Być może będzie tego więcej. Co jeszcze w tym tomie? W tym tomie jeszcze krótkie formaty Czarodziej i Wąż, na przykład. Znany nam też już z wydań zbiorczych Hellboya. Sporo ładnych obrazków, takich, które pokazują bohaterów, na przykład dokręcanej głowy. Mamy też pewną przypowieść o fasoli. No, jest to naprawdę rzecz, którą warto mieć w swojej kolekcji, zwłaszcza jeśli jesteśmy fanami Minoli. Kreska jak zwykle bezbłędna, dużo fajnych szkiców, które można zobaczyć na końcu tego tomu, jak poszczególni bohaterowie powstawali. Co ciekawe, są też notatki autora. Wydawnictwo Kabum serwuje nam ten album w twardej oprawie. Papier nie jest śliski i to jest olbrzymi plus. Nie zostawia się palców, nie zostawia się śladów palców na tym papierze, przez co czytanie jest trochę spokojniejsze. Nie mamy wrażenia, że zaraz zniszczymy ten tom i wszędzie będą podciskane paluchy. Rzecz warta waszej uwagi, polecam, można się dobrze bawić. Trochę żałuję, że jest tutaj powtórzenie w postaci Czarodzieja i Węża, ale to oczywiście jest nadal opowiadanie Mike'a Minoli, więc po prostu można przeczytać je raz jeszcze. Czas izolacji, czas kwarantanny niesie ze sobą też inne niespotykane tak naprawdę plusy dla fanów komiksu i tutaj w tym momencie chciałbym polecić wam instagramowy profil Mike'a Minoli. On wrzuca tam szkice, które no niektóre są przeznaczone na aukcje charytatywne, inne z kolei lądują, podejrzewam, w jego archiwum. I to są bohaterowie albo postaci, które zazwyczaj na warsztat Minoli nie trafiały, także na pewno warto zerknąć. Gratka nie lada. A teraz już pora na spotkanie z dwiema publikacjami Team of Comics. To wydawnictwo, które trafiło na mój komiksowy radar dzięki serii Ralph Azam. Potem pojawił się Dążon, oczywiście mnóstwo innych komiksów. Mówię tutaj o moim doświadczeniu, a do mnie trafiły dwa komiksy. Góry Szaleństwa i Skóra z Tysiąca Bestii. Najpierw na warsztat niech trafią Góry Szaleństwa. To pozycja polska narysowana i napisana przez Adama Fydę. Chociaż tu jako kanwa posłużyło tak naprawdę opowiadanie Lovecrafta. Więcej o całym tym projekcie powie wam teraz sam autor. Dlaczego Lovecraft? Co takiego jest w tym autorze, że cały czas nas mami, cały czas przyciąga, cały czas jest to atrakcyjne dla odbiorców? Trochę się boimy, ale jednak czytamy dalej. Dalej oglądamy.
Powiem tak, w moim przypadku to był chyba raczej bardziej przypadek. Ja w ogóle lubię takie opowieści niesamowite. Czytam też sporo takiej klasyki, więc Lovecraft był tutaj jakby przy okazji. I dlaczego akurat on? Trudno mi powiedzieć. Bardziej chyba dlatego, że czytając go pewne obrazy mi się w głowie pojawiły i dlatego w ogóle tutaj ruszył ten cały pomysł narysowaniem komiksu. A dlaczego on nas nadal rusza? Dlaczego jest niesamowity? Trudne pytanie.
Jego twórczość jest też taka plastyczna, prawda? Ładnie to może wyglądać i wszystko jest opisane dość szczegółowo.
Tak, no może dlatego właśnie, tak jak powiedziałem, jak teraz sobie czytałem po raz wtóry Lovecrafta, to od razu w głowie pojawiły mi się obrazy. Pomysł komiksu w ogóle zrodził się przypadkiem, czytając właśnie Lovecrafta. Nie było to zamierzeniem moim, że o, a teraz zrobię komiks na podstawie Lovecrafta, tylko wprost odwrot. Więc na pewno no tutaj tak ta plastyczność, o, może tak jak pan właśnie mówił, plastyczność jest dosyć taka istotna w twórczości Lovecrafta.
Komiks jest oparty na opowiadaniu Lovecrafta i chciałbym teraz trochę to rozszyfrować. Czy to oznacza, że to jest reinterpretacja? Czy to jest odkrywanie czegoś nowego, czegoś innego?
To jest reinterpretacja, aczkolwiek no, ciężko też powiedzieć. Ja wprowadziłem pewne wątki, których w książce nie ma, pewne skróciłem z różnych tam moich powodów, powiedzmy, jakoś mi nie odpowiadały albo nie były dla mnie interesujące. W pewnym sensie jest to luźno oparte, pierwszej połowie szczególnie jest tam więcej zmian, w drugiej połowie może już jest bardziej takie literalne odtworzenie całej historii. No, natomiast też ja nie jestem jakimś tutaj znawcą Lovecrafta, więc poczyniłem pewne zmiany. Na przykład Lovecraft wiele rzeczy bardzo dokładnie opisywał. Ja sobie tutaj to inaczej w głowie wyobraziłem, więc też wprowadziłem swoje jakby wyobrażenie na temat pewnych tam sytuacji.
Jak to jest jednocześnie pisać i rysować? Czy to jest raczej ułatwienie, czy może dodatkowa trudność, że trzeba łączyć te dwie funkcje?
Ja nie czuję się na siłach jako scenarzysta i nigdy się nie czułem, natomiast bardzo lubiłem przetwarzać pewne rzeczy i to na pewno dawało mi pewną łatwość, jeżeli mogłem się na czymś oprzeć, więc dla mnie to jest jakieś ułatwienie, natomiast na pewno jest to wyzwanie z różnych względów. Po pierwsze, na ile się trzymać tą opowieść, na ile ją zmienić, i druga sprawa no jest też, jeżeli później myślimy o odbiorcy, to różni są odbiorcy. W przypadku Lovecrafta może być też taka sytuacja, że na pewno jest wielu wyznawców takich, prawda, fanów, którzy niekoniecznie byliby zachwyceni, że ktoś zmienia, prawda, pewne rzeczy. No ale to już jest chyba też prawo twórcy zawsze.
Jak doszło do współpracy z wydawnictwem? Czy też może bardziej ogólnie, jaki to był proces od pomysłu do projektu i do wydania?
Ja po prostu sobie, tak jak mówiłem, zacząłem rysować tak naprawdę wpierw dla siebie ten cały komiks, ten cały projekt, go sobie robiłem. Później stwierdziłem, że skoro mi to coś tam z tego wychodzi i jest okej, to po prostu porozsyłam po wydawnictwach i tutaj Paweł Timofiejuk się odezwał, był chętny i tak poszło.
Jakie są wrażenia po debiucie, jakie są też wrażenia czytelników?
Powiem szczerze, do końca nie wiem, bo chyba też za wcześnie, ja dokładnie nie śledziłem, więc nie widziałem jakichś tutaj odzewów, więc trudno mi powiedzieć, powiem szczerze. Jaki będzie, to zobaczymy.
A pańskie wrażenia po debiucie, po całym tym procesie, po zamknięciu jednak takiego dość sporego projektu?
To znaczy, ja chyba tak jak większość twórców, tak jak tutaj też czytam sobie wywiady, ja już jestem drugą nogą zupełnie gdzie indziej, więc to jest w pewnym sensie jakby dla mnie zamknięty rozdział, oczywiście przyznaję się do niego, jestem zadowolony, aczkolwiek też mam pewną świadomość, że na przykład już teraz bym podszedł do pewnych rzeczy troszkę inaczej. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. Natomiast tak jak mówię, to jest fajnie, cieszę się, natomiast ja już myślę o kolejnym projekcie.
No i właśnie, cóż to za projekt? Czy możemy uchylić jakiegoś rąbka tajemnicy?
Tak za dużo nie chciałbym mówić na razie, bo tak, żeby nie też nie zapeszyć. Natomiast no nadal Wild Fiction, nadal klasyka tych opowieści niesamowitych, czyli kolejna jakby adaptacja, ale tym razem już nie Lovecraft, inny autor.
A teraz pora na Skórę z Tysiąca Bestii. I co tutaj można powiedzieć? To jest pięknie namalowana baśń. Baśń, która także jest reinterpretacją baśni braci Grimm. Nie jest to baśń cukierkowa, pojawiają się tutaj kolory ciemne, postaci przechodzą przez różne perypetie, ale jest to rzecz przede wszystkim, tak jak wspomniałem, pięknie namalowana, historia jest mądra, potrafi nas czegoś nauczyć, a na dodatek potrafi spojrzeć na te baśniowe kanony trochę z przymrużeniem oka. Więcej na temat tego wydawnictwa opowie nam Paweł Timofiejuk z wydawnictwa Team of Comics.
Co roku jeżdżę do Festiwalu Komiksu w Angulem. Paweł Timofiejuk, wydawca Team of Comics. I po prostu za jakieś 2 lata temu zauważyłem bardzo pięknie namalowany komiks. Akurat nie ten, tylko inny. Morgana, tego samego autora. I oczywiście na spotkaniu z wydawcą oryginału poprosiłem o pokazanie, co ten autor u nich wydał. Dostałem ten komiks oraz właśnie Skórę z Tysiąca Bestii. I stwierdziłem, że warto się zainteresować tymi komiksami, ich wydaniem w przyszłości. W tym roku, jak byłem w Angulem, to był koniec stycznia, okazało się, że też inny wydawca chce wydać ten komiks w tym samym czasie. Plan był taki, żeby zrobić koprodukcję, ale cała sprawa legła w gruzach z powodu koronawirusa koprodukcyjna. Dlatego też wypuściliśmy ten komiks samodzielnie, bo uważam, że jest przepiękny, a po lekturze komiksu uważam też, że jest świetną opowieścią.
No właśnie, co jest takiego w tej historii? Bo jest to interpretacja baśni, czy też rzecz luźno oparta na baśni, która jest ponadczasowa. Tu z jednej strony piękne rysunki, a z drugiej strony jest ona zaprawiona takim humorem i z przymrużeniem oka traktuje te takie baśniowe kanony.
Czy z przymrużeniem oka do końca, to bym się trochę z tym kłócił. Natomiast charakterystyczne jest to, że mamy do czynienia z twórcą komiksowym, Stefan Feart, który tworzy komiksy w sposób taki, że odrywa się całkowicie od dotychczasowego modelu postrzegania komiksu jako medium głównie męskiego i dla mężczyzn. Mamy tutaj do czynienia z autorem, który dużo elementów swoich opowieści, nie tylko w tym komiksie, ale w innych komiksach, główne bohaterki to są właśnie kobiety, zwraca na tematy, które w tradycyjnym komiksie tworzonych przez mężczyzn dla mężczyzn nigdy nie były poruszane, czyli właśnie emancypacja kobiet. Te bohaterki są silne, prawne, a męskie postacie znowu odgrywają też niestandardowe role, z którymi się do tej pory stykaliśmy.
Trochę jest tutaj takich mrugnięć oka do czytelnika, takiego przełamania tej bariery, tej ściany między obrazem a czytelnikiem. Tutaj pojawia się na przykład, że trzeba było jeść zupę, jeśli chcesz walczyć, jeśli chcesz być bohaterem.
No dokładnie, pokazuje to, że po prostu w tradycyjnej baśni, zresztą której interpretacją jest ten komiks, bo to jest interpretacja baśni Wieloskórka braci Grimm, mamy do czynienia ze schematami, które były charakterystyczne dla XVIII, początków XIX wieku. Natomiast tutaj mamy złamanie tych tradycji, właśnie te mruganie do tego, że a trzeba było zachowywać się, jak się nauczono w kodach kulturowych, jest charakterystyczne po to, żeby pokazać, że opowieść nie musi być opowiadana w nowych realiach, w nowej rzeczywistości, dokładnie w tych samych ramach, w których jest opowiadana od setek lat.
Czy ta historia też wpisuje się w wydawnictwo Team of Comics jako komiks? Mam wrażenie, że tak.
Oczywiście, bo ja wydaję przede wszystkim rzeczy te, które lubię. I to nie ma znaczenia, czy to są rzeczy, które poruszają określone tematy, używają określonego stylu graficznego, tylko po prostu rzeczy, które mi się podobają, a też które uważam, że warto przedstawić polskiemu czytelnikowi, te, które się powinny sprzedawać na rynku, a z obserwacji tego, co wydaje, myślę, że jednak się sprzedają.
To może na koniec, dlaczego warto przeczytać ten komiks?
Przede wszystkim jest to komiks dla wszystkich. Bo oczywiście w Polsce funkcjonuje takie podejście, że polskie dzieci to są dzieci ułomne, które trzeba chronić przed rzeczywistością i światem. A rzeczywistość jest taka, że dzieci też powinny poznawać tak, jak funkcjonuje świat. W tym komiksie nie ma nic obscenicznego, czego nie powinno się pokazywać dziecku, ale jest coś, co pokazuje właśnie to, że są różne wartości, różne kanony wartości, które warto po prostu przyswoić. I z drugiej strony jest to narysowane w taki sposób, że każdy odbiorca komiksu, który lubi nie tylko treść, ale również grafikę, znajdzie coś dla siebie i to mu się spodoba.
Czy ten komiks jest połączeniem takich dwóch najważniejszych rzeczy, które sprawiają, że jest on dla wszystkich, czyli grafika i treść?
Tak. I przede wszystkim przystępna forma, która trafia do każdego odbiorcy.
To już prawie koniec dzisiejszego spotkania z cyklu Śladami Komiksu. Jeśli chodzi o konkurs, to bardzo proszę, jeśli chcecie wygrać komiks Góry Szaleństwa, to napiszcie maila na adres f.jedruch@radiogdansk.pl, a w treści wpiszcie mi jakąś mini recenzję, jednozdaniową recenzję czegoś, co warto przeczytać. Komiksu, oczywiście. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejsze propozycje przełożą się na to, że będziecie mieli co czytać w trakcie tych najbliższych dni. Filip Jędruch, dziękuję bardzo i do usłyszenia.